Dzień dobry, Olga Witosz z Tulimy Mamy. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Izabelą Dębińską, położną. Cześć Iza.
Dzień dobry, witam.
Iza, powiedz parę słów o sobie.
No tak jak powiedziałaś, Olga, nazywam się Iza Dębińska, jestem położną. Jestem również nauczycielem techniki Spinning Babies w Polsce. Na ten moment chyba jako jedyna pierwsza położna z oficjalnym certyfikatem i prawem jakby do użytkowania tej nazwy. O tym Spinning Babies sobie dzisiaj też poopowiadamy. Ale od razu muszę zaznaczyć, że jest kilka położnych też w naszym kraju. Takie samo IDUL, które też są po szkoleniach Spinning Babies, takich tak zwanych krótkich workshopach, które mam wrażenie, że znaczną część wiedzy już ze Spinning Babies mają po tym takim krótkim workshopie, więc tak naprawdę na pewno nie jestem jedyną osobą w Polsce, która się tym zajmuje, ale która uzyskała certyfikat taki międzynarodowy, mogę nosić oficjalny tytuł nauczyciela Spinning Babies, jako jedyna w Polsce w tym momencie. Jakby czuję się też pozytywnie dumna, że mogę na ten moment reprezentować Polskę, bo jak szukamy nauczyciela, nawet na stronie Spinning Babies, to po prostu Polski jeszcze na ten moment nie ma.
Czyli ty jesteś jedyną osobą, która uzyskała ten dyplom Spinning Babies Certified Parent Educator, tak?
Tak.
A co to dokładnie oznacza? Czym się różni ten dyplom od innych? Od tych takich, co mają inne osoby też?
Tak naprawdę zakres wiedzy tego jedno- czy dwudniowego szkolenia, po którym też jest już kilka położnych w Polsce i DUL, nie jest dużo bardziej rozbudowany. Natomiast ja jakby jestem dedykowana do tego, żeby prowadzić stricte klasy Spinning Babies, lekcje Spinning Babies w takim ujęciu, jak to oczekuje Spinning Babies. W związku z tym muszę spełniać pewne standardy. Mogę się posługiwać logiem, nazewnictwem, materiałami dla rodziców, które są przygotowane specjalnie przez Spinning Babies. No i tak naprawdę mogę wykorzystywać te elementy na swoich szkoleniach, czego na ten moment osoby po jednodniowym czy dwudniowym workshopie nie mają możliwości zrobić. No i też cieszę się, bo mogę iść dalej w tym kierunku. Myśląc o szkoleniu już takim typowo skierowanym dla tylko i wyłącznie położnych, jakim jest Awareness, które jest właśnie dla praktyków, bodyworkerów dotyczących jakby położnictwa z wykształceniem tylko i wyłącznie medycznym.
A skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby wziąć udział w szkoleniu ze Spinning Babies? Bo pamiętam, że ty chyba na pierwsze szkolenie pojechałeś do Budapesztu, to już był jakiś dłuższy czas temu chyba, tak?
Tak, tak. To szkolenie w Budapeszcie było 2 lata temu, ponad już. Wtedy też byłam tam z Anią Kotlińską, z Anią Sochańską i z Pauliną Mostyńską. Też jeżeli chodzi o to dwudniowe szkolenie, to też położna Kasia Kruszewska jest po takim szkoleniu. Ona akurat była bodajże chyba w Niemczech. Skąd we mnie się wziął pomysł? Ano stąd, że do tej pory nie znajdowałam odpowiedzi na rynku polskim szkoleń dla położnych na pytania, które sobie zadawałam, jeżeli chodzi o ruch w porodzie, bo też zajmuję się tematem ruchu kobiet w ciąży i w porodzie już ponad 15 lat. Bardzo dużo odpowiedzi na te pytania dała mi osteopatia, dała mi joga chociażby. Natomiast było to wyciąganie wniosków na podstawie posiadania wiedzy położniczej w nakładaniu na właśnie elementy osteopatii, elementy na przykład jogi. Dlatego też powstały moje szkolenia Poród do ruch czy Medical Pregnancy Training. Bardzo dużo odpowiedzi mi to też dawało odnośnie tego, jaką wiedzę na temat porodu przekazała mi mama, jeżeli chodzi o pracę miednicy kobiecej w porodzie. Ciszę. Natomiast pewne rzeczy były trudne do wytłumaczenia merytorycznie, pewne rzeczy mogły być trudne do wytłumaczenia biomechanicznie. I powiedzmy, że Spinning Babies w pewien sposób składa to w całość. Natomiast też muszę powiedzieć, że ponieważ współpracuję z osteopatką Eweliną Tyczko-Burę, która się specjalizuje w osteopatii okołoporodowej, my również prowadzimy swoje szkolenie dla osteopatów. I muszę powiedzieć, że wchodząc w tajniki osteopatii, osteopatia daje więcej możliwości, więcej technik niż Spinning Babies. Jest to dobry początek dla osób, które chcą pracować ruchem kobiet w okresie ciąży i w porodzie. Jest to dobra bazowa, żeby mieć wiedzę, że pozycję w porodzie wykorzystujemy nie tylko jako pozycję, bo jest kobiecie wygodniej, bo tak jest dobrze kobiecie w danym momencie, ale również powinniśmy traktować pozycję jako profilaktykę nieprawidłowości porodowych. Tak, czyli taki prosty przykład, z którym się bardzo często spotykamy, brak postępu porodu wpisany w epikryzie wypisowej, poród zakończony cięciem cesarskim. Pierwsze pytanie powinno brzmieć, czy kobieta w ogóle była w tym porodzie aktywna? W jaki sposób? Czy poród był prowadzony w sposób aktywny wertykalnie? Czy on był prowadzony zarówno w pierwszym, jak i w drugim okresie porodu? Bo dopiero wtedy możemy mówić o braku postępie porodu. Jeżeli wiemy, że zrobiliśmy maksymalnie pod kątem ruchu kobiety w porodzie, pod kątem pozycji wertykalnych, ale znów te pozycje wertykalne ze strony położnej, one, jeżeli są stosowane, no to w oparciu o jakąś wiedzę. Tak? Czyli nie sytuacja, że my kobietę przegonimy w porodzie przez wszystkie pozycje wertykalne i no nie poszło, no bo musimy wiedzieć, jak miednica pracuje. Przykładowo wykorzystanie pozycji kucznej w porodzie, po to, żeby z niej skorzystać, bo może się uda, nie do końca ma sens, dlatego że jeżeli główka jest jeszcze wysoko nad wchodem, przykładowo, czy ona jeszcze nie, jakby nie znajduje się w miednicy, to pozycja kuczna tak naprawdę może nam przynieść nawet czasem więcej trudności w porodzie, bo w sytuacji, kiedy kobieta kłuca, wiemy, że kolana w kuckach są powyżej linii kolców biodrowych i zamyka nam się wchód miednicy. Więc musimy mieć tą bazową o tym, jak przestrzenie miednicy, czyli wchód, próżnia, cieść, wychód, jak one w danym momencie, w danym ruchu się zachowują, które ruchy otwierają dane partie miednicy, a które ruchy na przykład ją zamykają. I dlatego jest to jakby sensowne, że my powinniśmy w porodzie pytać się nie tylko o to, jakie jest rozwarcie podczas porodu, ale tak jak tutaj ładnie to ubiera w taką definicję spinning babies, gdzie jest dziecko. Czyli na jakim etapie miednicy, na jakiej wysokości miednicy znajduje się dziecko i adekwatnie do tego wiedząc, jak miednica pracuje, próbujemy zaproponować kobiecie pozycję, która może pomóc dziecku, czy wejść do miednicy, czy zrotować się w tej miednicy, czy pomóc na wychodzie. No, to myślę, że sama możesz też to potwierdzić, że często jest tak, że kobieta, jeżeli porodu się nie boi, ona współpracuje z tym porodem, nie jest wyczerpana porodem, intuicyjnie przyjmuje pozycje, które często są bardzo dobrymi pozycjami również dla dziecka.
Czyli tak jak mówisz, spinning babies to nie powinno być tylko samo spinning babies, takie oderwane od wszystkiego, tylko powinno być też uzupełnieniem tych wszystkich innych technik, które się stosuje przy porodzie, między innymi przy porodzie, tak? Bo spinning babies, o ile dobrze wiem, to nie są tylko jakieś ćwiczenia takie stosowane przy samym porodzie. Można to stosować wcześniej, prawda?
Tak,
I
spinning babies jakby ma dwa cele. Z jednej strony przygotowanie kobiety do porodu, a z drugiej strony wykorzystanie tego przygotowania, też możliwości ruchu miednicy w trakcie samego porodu. W związku z tym, myśląc o ciąży, spinning babies z jednej strony, jedną rolą ze spinning babies jest wpływ na to, żeby dziecko się jak najbardziej optymalnie położyło i ułożyło, ustawiło w kanale rodnym do porodu. I tutaj mamy nie tylko na myśli to, żeby dziecko przyjęło pozycję główkową, ale również prawidłowe ustawienie, jeżeli byśmy mogli spróbować z tym popracować, żeby spróbować poprzez ciało mamy wpłynąć na to, żeby kręgosłup dziecka znajdował się w kierunku lewej strony kobiety.
A co nam daje takie prawidłowe ustawienie, takie najbardziej optymalne? Co da kobiecie tak naprawdę?
No, może wpływać na to, że ten poród będzie dużo efektywniej przebiegał. My w położnictwie, jak sobie patrzymy na taką naukę ze studiów, widzimy, że w położnictwie wyróżnia się dwie odmiany. Ustawienie pierwsze, ustawienie drugie, czyli że kręgosłup może być po prawej albo po lewej stronie. Natomiast to, co jest istotne, musimy się liczyć z tym, że jeżeli ten kręgosłup znajduje się po prawej na przykład stronie, a wiemy, że macica, jak się kurczy, to ona się nie kurczy takim ruchem ściskającym, tylko ona się kurczy ruchem prawostronnym. Bo wynika to też z asymetrycznej budowy miednicy, z asymetrii więzadeł obłych, które tą miednicę trzymają. W związku z tym, jeżeli ona się kurczy takim ruchem skręcającym trochę, obracającym dziecko do prawej strony, to w momencie, kiedy mamy dziecko ustawione na prawym talerzu biodrowym kobiety, może być tak, że ten poród może trwać dłużej. Może być tak, że ten poród może nam w jakiś sposób zwiastować ułożenie dziecka w odmianie potylicowo-tylnej. Może być też tak, że jak poród się zacznie, to oczywiście to dziecko samoistnie dzięki pierwszym skurczom obróci się, tylko wtedy ten czas porodu może być dla kobiety znacznie dłuższy, może wiązać się z początkiem nieregularnej czynności skurczowej. W związku z tym poprzez ten balans całego ciała, mamy tutaj na myśli nie tylko miednicę, ale również tkanki miękkie, jakimi są więzadła i mięśnie i całe ciało, bo nie możemy mówić tylko o miednicy kostnej, bo ta miednica kostna jest powiązana z całym naszym ciałem. Tak naprawdę ze stopą, z buzią naszą, ze stawami skroniowo-żuchwowymi. Natomiast Spinning Babies jakby bazuje na kilku podstawowych ćwiczeniach i dla mnie bardzo dużym takim potrzebą też edukacji kobiet jest to, żeby połączyć metody Spinning Babies również z osteopatią, ponieważ czasami nasze ciała są tak w dużym napięciu, w tak dużych asymetriach, mają tak dużo zespołów bólowych w okresie ciąży, gdzie często wiemy, boli spojenie, boli staw krzyżowo-biodrowy, czujemy właśnie te słynne takie ciągnięcia w pachwinach, które też mogą wiązać się z naprężeniem, nieprawidłowym napięciem więzadeł obłych. I czasem trzeba dodatkowo te techniki, pozycje ćwiczeniowe Spinning Babies wesprzeć po prostu terapią manualną, w odpowiedzi na którą wychodzi nam osteopatia. No i drugi ważny element to jest to, że możemy zmotywować, jakby spróbować wpłynąć na dziecko poprzez ciało mamy do tego, żeby z pozycji innej niż główkowa, czyli poprzecznej, miednicowej, skośnej, spróbować poprzez ruch i pracę ciałem mamy wpłynąć na dziecko tak, żeby chciało ułożyć się do położenia główkowego. To jest też bardzo ważne, żeby te rzeczy wykonywać i tutaj znowu muszę powiedzieć, że to, co proponuje nam Spinning Babies, przynosi duże efekty, ale również dobrze by było wesprzeć to znowu technikami osteopatycznymi, chociażby dlatego, że przykładowo w Spinning Babies nie pracujemy na przejściu piersiowo-lędźwiowym, które też jest ważnym elementem, jeżeli chodzi o to, żeby dziecko miało w ciele mamy miejsce na obrócenie się. No i też nawet jeżeli ten nie uda się maluchowi obrócić do pozycji główkowej, a musimy też edukować kobiety z tego zakresu, że nie ma górnej granicy, do kiedy dziecko się powinno obrócić. Wiemy, że się dziewczyny bardzo stresują, 32 tygodnie słyszą, że dziecko jest w położeniu innym niż główkowe i pojawia się czasami lęk, no, że niestety skończy się to cięciem cesarskim. Więc poza ćwiczeniami Spinning Babies musimy pamiętać, że nawet jeżeli decydujemy się na obrót zewnętrzny już w szpitalu pod jakby tutaj opieką lekarza ginekologa, to te techniki Spinning Babies jest osteopatyczne, one też mogą wpłynąć na większy efekt obrotu zewnętrznego wykonywanego przez lekarza, bo jeżeli to ciało jest rozluźnione, jest zbalansowane, to tkanki miękkie nie będą powodowały tego, że będą chciały dziecko z powrotem obrócić do pozycji tej, w której było, czyli innej niż główkowej, bo lekarz może to dziecko obrócić, ale zawsze jest ryzyko, że jeżeli są duże asymetrie, duże napięcia, to te tkanki, które nie są wcześniej przygotowane, będą chciały z powrotem dziecko zabrać do tej pozycji poprzedniej.
Dobra, zostajmy jeszcze chwilkę przy tym ułożeniu miednicowym dziecka. Znasz może jakieś statystyki, czy wiesz, jak często się udaje dzięki właśnie technikom Spinning Babies, no i też dzięki osteopatii, czyli powiedzmy takie techniki mało inwazyjne, bo to są mało inwazyjne techniki, jak często udaje się osiągnąć właśnie to, że dziecko się obróci i kiedy należałoby takie techniki stosować, żeby one faktycznie były skuteczne w takim przypadku?
Szczerze ci powiem, że nie wiem, jakie są statystyki. Ja mogę powiedzieć o swojej pracy, czy też współpracy z Eweliną, z którą pracuję, osteopatką.
No i jasne, powiedz, jak u ciebie to wygląda.
U mnie to jest tak, że tak jak ja się tematem zajmuję, bo zaczęłam się tym zajmować jeszcze przed Spinning Babies, czyli będzie 2,5 roku. I tak jak sprawdzałam statystykę, zanim się tutaj umówiłyśmy na spotkanie, na około 40 pań, które u mnie było, 45% dzieci się obróciło.
Aha, czyli całkiem nieźle to wygląda, więc...
Całkiem nieźle.
Jest szansa.
Musimy brać pod uwagę, że ja już nie mam statystyk, ile z tych pań jeszcze później, u których się te dzieci nie obróciło, zdecydowało się na obrót zewnętrzny, bo nie wszystkie chciały na ten obrót się decydować. One jakby stwierdziły, że jeżeli pracą swojego ciała i osteopaty nic się nie zmieni, to nie chce aż tak ingerować. I to jest kobiety prawo, jakby przyjęły, że nie chcą wchodzić tak dużą tutaj pracę już lekarską, żeby obracać dziecko. Natomiast na pewno warto próbować, no też trzeba pamiętać, że to jest codzienna praca ze strony kobiety. Tutaj jednak ten czas trzeba poświęcić. Oczywiście zawsze fajnie by to było też wesprzeć na przykład takimi technikami jak akupresura czy akupunktura, które też wiemy, że mają swoje sposoby na to działania, żeby próbować też rozluźnić tkanki matki, żeby to dziecko się mogło do tej pozycji prawidłowej dla porodu obrócić.
Czy ten 31, 32 tydzień ciąży to już jest dobry czas na stosowanie takich ćwiczeń? Oczywiście, o ile wszystko jest w porządku z ciążą i nie ma przeciwwskazań
No, na
do
pewno
ćwiczeń.
dzieci lubią się w ogóle obracać w ruchu, więc to jest też ważne. Im więcej mama się rusza, tym lepiej. Dobrze, żeby w ogóle te ćwiczenia, które ona wykonuje, były ćwiczeniami, które wydłużają jej ciało, otwierają klatkę, otwierają przepony oddechową, miednicę. Natomiast jeżeli mamy 32 tygodnie, jesteśmy na USG i słyszymy, że dziecko jest właśnie w położeniu innym niż główkowe, to tutaj już warto zacząć tą pracę. Czyli spotykamy się z osobą, która zajmuje się spinning babies. Dodatkowo z osteopatą, chyba że osteopata też jest po spinning babies, ale znów, jeżeli nie mamy pod ręką osoby, która zajmuje się spinning babies, to idziemy do osteopaty, który specjalizuje się w kobietach w okresie okołoporodowym, bo wbrew pozorom, jakby przynajmniej ja we współpracy z Eweliną mam takie doświadczenie, że dużo więcej technik osteopatia może zaproponować, żeby ten maluch się obrócił po duch spinning babies. Natomiast i pracujemy sobie tak, wizyta u osteopaty to jest nie częściej niż raz w tygodniu. Ćwiczenia spinning baby staramy się wdrażać codziennie, czasami nawet 2 albo 3 razy dziennie. To wszystko będzie zależało od etapu i tygodnia ciąży. I pracujemy w ten sposób do kolejnego USG. Kolejne USG nam pokazuje sytuację, chyba że mama wyczuje ewidentnie, że dziecko się obróciło, bo czasami kobiety są w stanie to wyczuć, czasami po prostu nie wiedzą, albo nawet ten obrót ze strony dziecka nie jest wyczuwalny u kobiety, bo też tak może być. I ta sama praca wydarza się tak naprawdę już do końca, do momentu, aż dziecko się obróci, albo do momentu planowanego obrotu zewnętrznego u lekarza ginekologa.
Dobrze, a nawet jeżeli dziecko jest ułożone już główkowo, czyli powiedzmy bardziej optymalnie, to też polecałabyś kobietom jednak jakieś ćwiczenia wykonywać przed porodem związane ze spinning babies?
Tak, w ogóle bym proponowała, żeby się ruszały. To jest bardzo istotne, dlatego że mówienie, że kobietom, że wiesz, urodzisz, bo wszystkie rodzimy od setek tysięcy lat. No tak, powiedzmy, że tak, tylko pamiętajmy, że wiele lat temu kobiety tyle czasu nie spędzały siedząc. My jesteśmy pokoleniem 3 krzeseł, czyli biurko, fotel samochodowy i sofa w domu. W związku z tym dzieci też widzimy, że rodzą się coraz większe. Mamy miednice coraz bardziej zastane, coraz bardziej zamrożone. My też w gabinetach uroginekologicznych widzimy, ile pań jest też z problemami miednicy, czy z jakimiś dysfunkcjami bolesnych, na przykład stosunków seksualnych, wzmożonego napięcia, czy obniżonego napięcia dna miednicy. W związku z tym ten ruch jest nam potrzebny, ale nie mówimy tu o treningu, tylko mówimy o zdrowym ruchu, angażującym i budującym też świadomość przede wszystkim oddechu. I pracy miednicy, bo poród tak naprawdę też jest formą pracy miednicy. I dobrze, żebyśmy umiały właśnie tą miednicę umiejętnie użyć do tego, żeby po pierwsze dziecko miało miejsce w tej miednicy, a po drugie, żeby nasza miednica chciała wypuścić dziecko, żebyśmy potrafiły swoim ciałem uwolnić dziecko w akcie rodzenia.
W ogóle jest dobrze, żebyśmy wiedziały, jak wygląda nasza miednica i poczuły ją, bo mam też takie wrażenie, że wiele kobiet w ogóle nawet nie czuje tego, że tą miednicę ma, że tam coś jest, że są kości, że są mięśnie, że w ogóle to wszystko tam jest.
A właśnie w spinning babies jest fajne to, że jakby bardzo się kładzie duży nacisk, że fizjologia pierwsza, siła później. Tak? Czyli, że najpierw idziemy w fizjologię, próbujemy zrobić to, co możemy ciałem. Jeżeli ciało no, jednak potrzebuje wsparcia medycznego, bo czasami tak jest, no, nie ma się co oszukiwać. Tak? Mamy medycynę XXI wieku i fajnie jest z niej korzystać w sposób mądry, nierutynowy. No to jakby chcemy tymi pozycjami, tym ruchem matki spowodować, że i tej kobiecie podczas porodu i dziecku będzie dużo, dużo łatwiej. Ciężko jest też czasami mówić o tym, że jak szybko idzie rozwarcie, to na pewno urodzi bez problemu, urodzi pani bez problemu. No może się okazać, że nie, że mamy pełne rozwarcie, a dziecko jest jeszcze gdzieś bardzo wysoko w miednicy, a czas porodu gdzieś w warunkach szpitalnych wiemy, że też jest ograniczony, zwłaszcza drugi okres porodu, który jest liczony średnio około 2 godziny do 3 godzin przy dobrych warunkach dobrostanu dziecka. I tutaj no, ta aktywność naprawdę ten ruch w momencie porodu, w momencie też drugiego okresu porodu, bo też wiemy, jak w polskich szpitalach jest, że kobiety są bardzo aktywne w pierwszym okresie porodu. Natomiast w momencie drugiego okresu porodu często jest tak, że są po prostu nagle kładzione.
No i tu już...
Nie możemy tego tak dzielić. To musi być ciągłość w porodzie. Od początku do końca porodu te pozycje, ten ruch ze strony kobiety powinien być zaangażowany.
A powiedz mi, są jakieś przeciwwskazania do takich ćwiczeń Spinning Babies, do tych pozycji?
Do niektórych pozycji są pewne przeciwwskazania. Mamy na myśli chociażby tą taką najbardziej znaną pozycję Spinning Babies, jak forward leaning inversion, kiedy możemy gdzieś tam w internecie zobaczyć, jak kobieta klęka na sofie i schodzi dłońmi na podłogę, na łokcie. Tak? W związku z tym, jeżeli wiemy, że jest nadciśnienie, że jest problem z dnem oka, jest wysokie ciśnienie w gałce ocznej, jeżeli mamy mdłości, jeżeli pojawiają się zawroty w głowie, to są takie rzeczy, które mogą być przeciwwskazaniem do wykonywania tej pozycji. Niektóre pozycje, w których na przykład zakładamy jakiś rodzaj chusty na podbrzusze i zaczynamy delikatnie szejkować jakby brzuchem, taki sifting wykonywać, no to też w przypadku pań, które na przykład mają łożysko na przedniej ścianie, też tak, ten ruch może być bardzo ograniczony, czasem niemożliwy, albo po prostu wykonany w sposób bardzo subtelny, delikatny. Więc tutaj jakby już indywidualnie podchodzimy, zbierając wywiad u kobiety, jeżeli chodzi o czas ciąży, rozmawiając z nią przy danej pozycji, którą ją uczymy, czy występują pewne przeciwwskazania do tego, żeby ją wykonać. Natomiast są to jakby takie rzeczy, no myślę, że niezbyt częste i nie aż tak popularne, jakby tych kobiet jest mniej chyba niż więcej, bo jeżeli nie możemy zastosować w przykładzie tej pozycji forward leaning, tej wysokiej, możemy spróbować zostać w pozycji niższej, kolankowo-łokciowej i dodać pracę manualną na miednicy, żeby też wspomóc dziecko do tego obrotu.
Czyli zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, jeśli czegoś się nie da zrobić.
Tym bardziej, że myślę, że ważne jest to, żeby to podkreślić, że przecież już chwilę temu weszły nowe wytyczne, które mówią o tym, że nawet w ciąży podwyższonego ryzyka ten reżim łóżkowy nie jest zalecany. Może nie silny, intensywny trening, ale ruszać się w trybie senatoryjnym kobieta powinna. W senatorium ludzie też się ruszają.
Tak, dokładnie. A słuchaj, jeszcze mam takie jedno bardzo ważne pytanie, bo no my to wiemy i pewnie część ludzi też to wie, że w Polsce mamy bardzo dużo cesarskich cięć. No jest obecnie prawie, że 50% kobiet rodzi właśnie przez cesarskie cięcie. No i jest to efekt wielu rzeczy, no między innymi tego, co wspomniałaś na początku, tak zwanego braku postępu porodu. Jest to efekt tego, że część dzieci, które są obrócone miednicowo, są z automatu, te kobiety są potem wysyłane na cesarskie cięcie, potem mają kolejne cesarskie cięcie, bo pierwsze było cesarskie cięcie i tak dalej. No a efekt tego jest taki, że mamy bardzo dużo kobiet po cesarskim cięciu, co też niesie ze sobą kolejne ryzyka, kolejne problemy. Ale powiedz mi, jak myślisz, jak tutaj Spinning Babies mógłby w tym zadziałać? Czy wprowadzenie na polskie porodówki tych technik Spinning Babies, czy nie wiem, uczenie położnych, personelu medycznego, lekarzy o tym, że w ogóle coś takiego jest i co można z tym zrobić, jak z kobietą pracować, mogłoby pomóc w ogóle w zmniejszeniu tej ilości tych cesarskich cięć?
Ja myślę, że jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli mówimy o cięciu cesarskim, którego przyczyną jest tak zwany brak postępu porodu, bo co innego, jeżeli wiemy, że są typowo medyczne wskazania. Są w Polsce położne, które stosują techniki Spinning Babies, nawet jeżeli nie techniki Spinning Babies, to pracują wertykalnie. Tak, bo to też jest ważne. My nie musimy kończyć szkolenia Spinning Babies, żeby pracować wertykalnie. Natomiast też chcemy być otwarci na te szkolenia. Już teraz też mamy fajne szkolenia w Polsce dla położnych. Z jednej strony prowadzi je Ania Sochańska z Kasią Kruszewską z projektu wertykalnie.com, które właśnie dużo elementów Spinning Babies przekazują. I Kasia też stosuje te techniki podczas porodu szpitalnego, bo pracuje w porodach szpitalnych i też tego efekty widzi. Tak samo Ania, która wprowadziła te techniki, część technik, część wiedzy Spinning Babies do porodów domowych, też jakby jak sobie czasem rozmawiamy, wiele takich case study omawiamy i ewidentnie widzą różnice w różnych sytuacjach, kiedy na przykład w podobnej sytuacji nie zastosowały Spinning Babies, bo jeszcze tej na przykład wiedzy nie miały, a kiedy zaczęły stosować. Również to samo dotyczy tego obrotu, kiedy mówimy, że wskazaniem do cięcia jest położenie inne niż główkowe, znaczy tutaj mam na myśli pośladkowe. Do tej pory ja słyszę od wielu lekarzy, że obrót medyczny taki wykonywany przez lekarza ginekologa to jest ciemnobród. A wiemy, że na Zachodzie jest to popularnie stosowane właśnie chociażby jako profilaktyka zmniejszenia odsetka cięć cesarskich i tutaj w Polsce bardzo duże ukłony do doktora Wieczorka, Marcina Wieczorka ze Szpitala na Żelaznej, ale również Szpitalu na Madalińskiego są lekarzy, którzy te obroty wykonują i wykonują z całkiem nawet dużym tutaj procentem efektywności. Dlatego myślę, że warto to promować, warto, moim marzeniem by było to, żeby Spinning Babies, czy chociażby szkolenie Ani i Kasi było takim must have szkolenia szpitalnego, tak? Że nie tylko szkolenie BHP, pobieranie krwi, znaczy nie tyle pobieranie krwi, przepraszam, co przetaczanie krwi i inne takie podstawowe wymagane szkolenia, które są w szpitalach, ale również szkolenia dotyczące pozycji wertykalnych, Spinning Babies, co jest nieodłączne tak naprawdę, powinny mieć miejsce, ale musimy pamiętać też o tym, że bardzo jest ważne to, co kobieta zrobi w ciąży ze swoim ciałem. Tak? Czyli jedno to jest jakby osoba prowadząca poród, która też chce pracować aktywnie, wertykalnie, ale dobrze, żeby ta położna też spotkała się na sali porodowej z kobietą, która już jest świadoma swojego ciała, czuje, rozumie i wie, o co we wszystkim chodzi, tak? No, znowu dzisiaj zrobienie przysiadu dla wielu osób w ciąży jest bardzo trudne. Kiedyś my to robiłyśmy odruchowo-nawykowo w dawniejszych czasach, bo był inny też tryb życia. Bo zbierając ziemniaki w polu trzeba było zrobić wykrok, klęknąć, kucnąć. I to są te elementy, które powodowały, ponieważ trochę inaczej się żyło, tą taką naturalną aktywność fizyczną wykonywało się w ciągu dnia, w ciągu swojej pracy. W związku z tym te kobiety w pewien sposób ciałem były dużo bardziej do porodu przygotowane pod kątem pewnego rodzaju mobilności, no niż dzisiaj ten tryb, który nam życie funduje, typowo siedzący.
Czyli w zasadzie powinniśmy teraz zająć się takimi dwoma możliwościami, to znaczy z jednej strony edukować personel medyczny, z drugiej strony edukować kobiety właśnie przed porodem, żeby znały swoje ciało i wiedziały o co chodzi, bo
no
ja jestem...
Praca z dwóch stron.
No właśnie, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że wcale nie musi być łatwo pracować, nawet choćby się miało nie wiadomo jakie szkolenia, nie wiadomo jaką wiedzę, nie jest się w stanie dobrze pracować z kobietą, która na przykład przez całą ciążę leżała, bo jej tak akurat zalecono, a jeszcze normalnie przed ciążą to właśnie spędzała czas właśnie w takiej pracy biurowej, jak
tak,
większość
no
niestety
nie
teraz społeczeństwo.
Nie boję się tego powiedzieć, bo ja jakby, ponieważ obecnie już nie pracuję w szpitalu, może jeszcze wrócę, ale to będzie zależne od wielu czynników bardziej prywatnych. Natomiast no, nie bójmy się tego powiedzieć. Położne jasno mówią o tym, że kwestia ochrony krocza, kwestia pozycji wertykalnych czasem jest niemożliwa, nie dlatego, że ona nie chce, nie potrafi, czy nie chce zmienić sposobu pracy, tylko dlatego, że ponosi tego konsekwencje w miejscu pracy, czyli w szpitalu. Albo właśnie w trakcie sytuacji porodowej nagle lekarz decyduje, chociaż poród jest cały czas fizjologiczny i spełnia warunki tej fizjologii porodu, ale lekarz wchodzi na salę i nagle mówi, proszę tu krocze naciąć. Chociaż no, nie ma ewidentnych medycznych wskazań do tego, to się zdarza. Tak samo pozycje porodowe, tak? Egzotyczne rodzenie. Nie patrzymy jako na to jako na profilaktykę. Ja zawsze we mnie się pojawia takie pytanie, hej, ale to jest anatomia, to jest biomechanika, to nie jest czary-mary. Więc też jakby znów tutaj edukacja też lekarzy większa. Dlaczego te pozycje porodowe, jakie to ma znaczenie?
No to tak właśnie jak usłyszałam niedawno, co prawda od czeskiego lekarza, że te pozycje wertykalne to jest taka alternatywa i my lubimy alternatywy wprowadzać. I ja się tak zastanawiałam, bo przecież to żadna alternatywa, tak na dobrą sprawę to powinno być normalne na porządku dziennym. Na porządku
no
dziennym.
No właśnie to jest ciekawe, to nie jest alternatywa, to jest wiedza, to jest nauka. No naprawdę, ja zachęcam, żeby czytać o biomechanice, zwłaszcza jakby nas słuchają, czy czytają specjaliści. Biomechanika obręczy miednicy, praca obręczy miednicy. Bo możemy zrobić dużo. Oczywiście to nie jest tak, że pozycja jest gwarantem, że poród się nie skończy cięciem cesarskim, ale naprawdę w wielu przypadkach, jeżeli jest to sensownie ze zrozumieniem prowadzone, to to będzie sprzyjało korzystnej sytuacji okołoporodowej.
Dobrze, i teraz powiedz mi jeszcze na sam koniec, co byś chciała przekazać kobietom w ciąży, które nas słuchają lub będą słuchać w przyszłości?
Że potrafią urodzić. Nie wszystkie być może mogą w sposób naturalny dla bezpieczeństwa swojego czy dziecka, ale urodzić potrafią. Żeby ruszać dzieckiem w porodzie, to trzeba ruszać mamą. I nasze ciało pomaga dziecku się urodzić. I to jest ważne, żeby poświęcić czas nie na pakowanie torby do szpitala, tylko na przygotowanie swojego ciała, oddechu i tej pracy mentalnej. Czyli jakby znowu zmieniamy sposób przygotowania do porodu, trochę też wracamy może do szkoły profesora Fijałkowskiego, świętej pamięci, który wdrożył szkoły rodzenia pierwsze, lata 80., gdzie bardzo dużo czasu było poświęcone na tak zwaną psychoprofilaktykę i pracę z ciałem. No obecnie wiemy, te programy się zmieniły, są przeładowane. W głównej mierze szkoły rodzenia skupiają się właśnie na tym, jak się przygotować do porodu w tym miejscu, naszym narodzin, w naszym szpitalu. I położne też mówią, że cierpią na tym, bo brakuje tego czasu, żeby wszystko zrealizować. Czasem nie ma możliwości, żeby wprowadzić fizjoterapeutkę uroginekologiczną na zajęcia szkoły rodzenia, bo albo program na to nie pozwala, albo inne czynniki. Dlatego naprawdę tutaj tą uwagę spróbować wykorzystać czas ciąży na zaznajomienie się na nowo ze swoim ciałem i budowania tego poczucia, że czując to ciało, ja mam też wpływ na poród.
Cudownie powiedziane. Naprawdę fajnie. Dziękuję Ci, Izo, za rozmowę. Była naprawdę niesamowicie pouczająca i no, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się nieraz porozmawiać. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.